dla mnie wielokulturowość chyba zawsze w jakimś sensie to jest dla mnie bardzo naturalna sytuacja chyba. To, że żyje się na tym styku różnych kultur. A z drugiej strony, no tak jak się okazało później, potrafię to też w jakiś tam sposób nieźle skomplikować życie.
Marina jest Rosjanką, pochodzi z Estonii. W jej żyłach krąży krew wielu narodów Europy Wschodniej. Spędziła wiele lat w Irlandii, a mieszka w Gorajcu niedaleko Lubaczowa. To niemal całkowicie wyludniona wieś w południowo-wschodniej Polsce, na obszarze, który określamy jako roztocze, choć ogromna część tego regionu znajduje się poza granicami Polski. Niezły miszmasz, co? To właśnie w tej części Polski splotły się losy wielu narodów i ta wielokulturowość była jej znakiem charakterystycznym. Jesteśmy uczestnikami programu In Between, Neighbors Meet in the Borderlands, na polsko-ukraińskiej granicy organizowanego przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego In Between. Spędziliśmy 7 dni w różnych częściach polsko-ukraińskiego pogranicza, w okolicach Lubaczowa w Polsce i w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie. Tomasz Róg jest miejscowym historykiem. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na mozaice kultur i narodów, które zamieszkiwały dawniej Cieszanów, jedno z tutejszych miasteczek.
Od początku założenia, istnienia miasta, od początku jego rozwoju miało ono charakter wielokulturowy, czyli mieszkała tu ludność polska, mieszkała tu ludność ruska, później ukraińska, no i ludność żydowska.
Z Tomaszem Rogiem rozmawiamy w miejscu, które doskonale obrazuje zawiłość tutejszej historii. Jesteśmy w synagodze, która po wielu latach zaniedbań i stopniowego popadania w ruinę została odrestaurowana i przekształcona na potrzeby domu seniora. Przez ogromne okna do głównej sali wpada mnóstwo światła, więc przynoszone przez seniorów rośliny rosną znakomicie. Na niektórych ścianach udało się odsłonić polichromię, a w pokoju rehabilitacyjnym zachowano oryginalną przedwojenną tapetę. Cieszanów w dwudziestoleciu międzywojennym był zamieszkiwany w dużej mierze przez Żydów, którzy stanowili około połowy populacji. Obok nich mieszkali Polacy i Ukraińcy. Region stanowił miejsce, w którym przeplatały się przez setki lat losy trzech narodów. Dziś Polacy są tu sami, a po ich dawnych sąsiadach pozostało mnóstwo śladów, które niekiedy można przeoczyć. Marcin Piotrowski jest mężem Mariny. Mieszka w Gorajcu, gdzie organizuje festiwal Folkowisko. Pogranicze i ta wielokulturowość to jego pasja.
Zobaczyliśmy to miejsce. Ja jako Polak, Marina jako Rosjanka z Estonii. Kurczę, trafiliśmy tutaj. Wioska wymarła prawie. Jakieś ślady, krzyże, cerkiew. No zaczęliśmy to odkrywać. Okazało się, że ona ma bardzo mocne ślady ukraińskie. Tutaj te wszystkie krzyże. Zaczęliśmy badać tą wielokulturowość, bo okazało się, że sąsiednia wioska nazywała się do marca 1938, czyli nasilania się konfliktu polsko-niemieckiego, nazywała się Freifeld, czyli Wolne Pole i było osadnictwo Józefińskiego i do tej pory zostały nazwiska takie jak Knap, pań z panią pewnie Kopf rozmawialiście w domu seniora, knajpę w Kowalówce prowadzi Bauman. A Cieszanów był typowym sztetlem i do tej pory przyjeżdżają tam hasydzi na Jorcajc.
Rozmawiamy tuż obok cerkwi, która stanowiła przez wiele lat centrum wsi. To jedna z najstarszych drewnianych cerkwi w Polsce. Co ciekawe, długo była ona datowana na znacznie młodszą i nie wzbudzała zainteresowania środowiska naukowego. Dopiero zaawansowane badania podczas remontu polichromii w 1995 roku pokazały, że budynek jest o 200 lat starszy niż do tej pory uważano.
Mogę wam pokazać, bo to jest prawdziwy wehikuł czasu. On nas przenosi do roku 1586, czyli do tego czasu, gdy Radrusz, tylko Radrusz, byliście w Radrużu pewnie, w Cieszynie. To jest muzeum. Tam już nie ma pierwiastka ludzkiego, który jest tutaj w tej cerkwi od tych 400 ponad lat. Ona trzy razy zmieniła swój obrządek, bo powstała jako prawosławna, później funkcjonowała jako katolicka, teraz jest kaplicą katolicką, ale od czasu do czasu powracają też dawni ukraińscy mieszkańcy tych terenów. Na przykład w ulicach 15 sierpnia zawsze przybywają na Pana Hidę, czyli takie nabożeństwo za przodków, za dziadków, pradziadków, za zmarłych.
To punkt styku. Przestrzeń, w której w symbiozie funkcjonowały trzy duże społeczności, trzech różnych wyznań i trzech różnych języków. Relacje te nigdy nie były sielankowe i nie można ich idealizować. Mimo to w czasach przed II wojną światową stosunki układały się zazwyczaj prawidłowo. Tomasz Róg wskazuje kilka przykładów na to, że istniały platformy wzajemnego zrozumienia i szerokiej współpracy.
Ale położenie chłopów i polskich i ukraińskich było takie samo tak naprawdę. Te same prawa. Polscy chłopi nie mieli żadnych większych przywilejów tak naprawdę. a wspólnie walczyli o swoje prawa, organizując strajki chłopskie, chociażby w 1937 roku wielki strajk chłopski tutaj w okolicach Cieszanowa, Lubaczowa, szczególnie bardzo silny ruch ludowy, Dzikowie Stary, stamtąd pochodził jeden z posłów na Sejm II Rzeczpospolitej, Hulak, on był ludowcem, on tam ten ruch ludowy, kolejny przykład, że przecież w składzie Rady Miejskiej, wśród rajców miejskich, wśród osób, które miały decydujący wpływ na rozwój miasta, wojska hetmana Sobieskiego rozbiły niewielki oddział tatarski. Tutaj na pamiątkę tego wydarzenia w 200. rocznicę odsieczy wiedeńskiej społeczeństwo Cieszanowa polskie i ukraińskie ufundowało pomnik uczci króla Jana III Sobieskiego, który jest jedną z wizytówek Cieszanowa.
W domu seniora spotykamy się także z panią Marią Piechowicz, która wychowała się w Cieszanowie. Jej dzieciństwo przypadło na tragiczny okres II wojny światowej. Podkreśla, że pomiędzy Polakami a Ukraińcami nie było żadnych barier językowych.
Wszyscy mówili po ukraińsku i po polsku. Wpadała do domu partyzantka i pani nie wiedziała, kto to jest, bo mówili po polsku albo mówili po ukraińsku. A to wcale nie musieli być Polacy czy Ukraińcy, bo Ukraińcy mówili po polsku celowo, żeby się dowiedzieć, kto wróg, a Polacy ich naśladowali. No.
Trudno dziś wyobrazić sobie atmosferę, która dominowała w tym regionie w okresie przed II wojną światową. Sąsiedzi, którzy wówczas żyli ze sobą w zgodzie, kilka lat później mieli stanąć przeciwko sobie nawzajem.
W każdej miejscowości ukraińskiej była cerkiew. I w Gorajcu, i w dwóch Lublińcach, i w Nowym Siole, i w Dachnowie, i w Chotylubiu, w Żukowie. Także ta sieć była dużo bardziej rozwinięta. To też miało wpływ na to, no, jeżeli ktoś miał przejść kilkanaście kilometrów do kościoła, no to pozwalał sobie na to, powiedzmy, kilkanaście razy w roku, ale tak częściej, jeżeli miał cerkiew w tej samej wsi, to chodził do cerkwi. Mówię o Polakach, o wyznawcach obrządku rzymskokatolickiego. I tak to wyglądało.
W sferze sakrum to zrozumienie przejawiało się także na inne sposoby.
Taki charakterystyczny motyw tych terenów, to, że ludzie ze sobą żyli w zgodzie, że odwiedzali się, że wspólnie obchodzono święta, była niepisana tradycja, niepisane prawo, że Polacy powstrzymywali się od jakichś większych prac, kiedy Ukraińcy świętowali i odwrotnie. Czasami były przypadki, że te prawo niepisane wzajemnego szacunku.
Nie powinno dziwić, że dochodziło do mieszania rodzin. Powszechnie nawiązywano przyjacielskie i romantyczne relacje, z których w dalszej perspektywie powstawały rodziny. Trzeba jednak mieć na uwadze, że tutejsi Ukraińcy byli grekokatolikami, a Polacy w zdecydowanej większości należeli do kościoła rzymskokatolickiego. Ślady tego zjawiska można zauważyć w wielu miejscach, co podkreśla Marcin Piotrowski.
Ale co ciekawe, tam masę rodzin było mieszanych.
Masa.
I tutaj wystarczy popatrzeć na cmentarze, gdzie to samo nazwisko obok siebie mogło może być zapisane jedno w cyrylicy, a drugie po polsku. Jeśli jeszcze nie było tak widać pomiędzy Polakami a Żydami mieszania się ludzi, no to między Polakami a Ukraińcami to było dość
powszechne.
Co w takiej sytuacji robiono więc z chrztem dzieci? Jak podejmowano decyzję o wyznaniu? Według Tomasza Roga nie sprawiało to żadnych problemów.
Rodziny mieszane. To była podstawowa zasada w takich małżeństwach mieszanych polsko-ukraińskich. Jeżeli, powiedzmy, ojciec Ukrainiec miał syna, to syn był chrzczony w cerkwi. Czyli decyzja o chrzcie cerkiew lub kościół zapadała w takich małżeństwach na zasadzie, jeżeli syn, to wiara ojca, jeżeli córka, wiara matki.
W tym nienaruszalnym porządku przebiegały tutejsze relacje przez wiele lat. Dopiero lata II wojny światowej i drastycznego zaostrzenia stosunków polsko-ukraińskich przerwały proces mieszania się rodzin. Miłość jednak przekracza granice i jest ponad pojęciem narodu. Zdarzało się, że dochodziło do takich związków nawet w najbardziej krytycznych momentach, co nierzadko wystawiało związki na próbę. Mówi o tym pani Maria Piechowicz, której kuzynka musiała podjąć kluczową decyzję, gdy przyszedł czas na wysiedlanie z tych terenów ludności ukraińskiej.
Wyjechała moja kuzynka, mojej cioci córka. Była młodą dziewczyną. W sąsiedztwie był wdowiec, który miał pięcioro dzieci. No, zakochali się w sobie i nie ma ratunku, jak to mówią. Ciocia tą kuzynkę biła pogrzebaczem żelaznym, tłukła ją, że mój tato reagował i stanowczo powiedział, że jak tak będziesz robić, to zerwiemy z tobą. Tak chciał jej wybić tego sąsiada, no, bo to wszystko w sąsiedztwie. A oni kochali się i już zaczęli potem wywozić Ukraińców na Ukrainę, już jak przyszedł ten czas. Pojechała z nim. Nie patrzyła, że on ma pięcioro czy ośmioro dzieci, bo dobrze nie pamiętam. I tam życie przeżyli spokojnie i dzieci wychowywali już.
Wzajemne antagonizmy w relacjach polsko-ukraińskich narastały przez wiele lat i znalazły ujście w okresie II wojny światowej. Maria Piechowicz podkreśla, że te drastyczne walki dotyczyły ludzi, którzy przecież wcześniej funkcjonowali ze sobą lub obok siebie.
I to ludzie, którzy bardzo dobrze ze sobą żyli przed wojną. Sąsiedzi, Ukraińcy i Polacy i Żydzi. Wszyscy się znali, a wojna wszystko odmieniła.
W toku programu odwiedziliśmy również Iwano-Frankiwsk, który przed wojną znajdował się w polskich granicach i nosił nazwę Stanisławów. To również było miasto, w którym na każdym kroku, na każdej ulicy i na każdym rogu krzyżowały się losy trzech narodów, z których około 40% stanowili Żydzi. Tutejszy rabin Moshe Leib Kolesnik powiedział nam, że charakter miasta zmienił się zdecydowanie.
Kiedyś był taki wiersz nieduży, nie? Kilku. Popalony. Polamane, moje miasto ukochane. Nie zostało już w ogóle tego miejsca z ziemnej kuli.
Miasto było projektowane tak, by stanowiło bezpieczną przystań dla wielu narodów. Żydzi mieszkali tu od XVII wieku i stanowili znaczną część społeczeństwa. W mieście znajdowało się 56 synagog i domów modlitwy. Na ulicach z każdej strony można było usłyszeć jidysz. Wśród tutejszych Żydów część obrała orientację propolską, natomiast inni pozostali w swojej ortodoksyjnej społeczności. Podczas wyborów do Rady Miejskiej na 36 nowych członków 12 było Żydami. Z danych z roku 1921 wiemy, że znajdowało się tu 726 sklepów żydowskich i 730 przedsiębiorstw żydowskich, w większości rodzinnych. Działało tu także 130 żydowskich prawników. Kres wielowiekowej i ogromnej społeczności żydowskiej przeniósł Holokaust. Ci, którzy przeżyli, w dużej mierze wyjechali do Izraela i Stanów Zjednoczonych. W Iwano-Frankiwsku jest już także niewielu Polaków, skupionych w dużej mierze przy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Struktura etniczna miasta zupełnie nie przypomina przedwojennej. Zatarło się to, co stanowiło esencję regionu przez setki lat, jego wielokulturowość. Po stronie polskiej sytuacja jest analogiczna. Czystki etniczne i pasmo przesiedleń sprawiły, że dziś społeczności te są homogeniczne. Cieszanowie nie ma już Żydów.
Nie, nikt nie został z Żydów. Ja przynajmniej tego nie słyszałam, żeby jakaś rodzina żydowska została. Wszystko poszło do obozów koncentracyjnych. A wiecie, co tam robili z Żydami? Najpierw było takie getto w Cieszanowie duże. To chyba obejmowało nawet ten budynek.
Wzajemne relacje w Polsce, ale też wzajemne postrzeganie jest skomplikowane, jak wskazuje Marina.
Prób pojednania moim zdaniem nie ma. W sensie, jak tu przyjechaliśmy, zaczęliśmy działać, to właśnie było tym problemem. Jak my zobaczyliśmy tę wielokulturowość, to myśmy byli zachwyceni. No więc od razu, jej, Ukraina jest za granicą, super, tyle fajnych rzeczy można zrobić, no po prostu wspaniale. A jak się okazało, no to a ludzie stąd wcale tego tak nie postrzegają.
Marina i Marcin Piotrowscy organizują co roku festiwal Folkowisko, który otrzymał szereg nagród, w tym tę najbardziej prestiżową, przyznawaną przez European Festivals Association. Jego historia zaczyna się od wesela Mariny i Marcina.
Trzeciego dnia postanowiliśmy, kurczę, kończy nam się okres studiów, rozjeżdżamy się w różne miejsca, ktoś pojechał do Warszawy, ktoś wyjechał do Indii, my jechaliśmy do Irlandii, podpisaliśmy była ostatnia flaszka i ją postanowiliśmy nie wypić, tylko zakopać razem z listem, że po 10 latach wrócimy w to miejsce i przez 10 lat będziemy w rocznicę wracać, nazwaliśmy sobie to Folkowiskiem, mówiliśmy się, że nieważne co by się działo, waliło, paliło, będziemy starać się przyjechać do Gorajca, żeby się spotkać.
Podczas imprezy odbywają się tu warsztaty, koncerty, spotkania z przedstawicielami różnych gałęzi kultury. Folkowisko wyrasta z przekonania, że wielokulturowość stanowi niezwykłe bogactwo, z którego można czerpać garściami. Piosenka promująca ostatnią edycję przemyca tę myśl następująco. Ta mozaika pogranicza jest jednak w pewnym stopniu symboliczna. Dziś ani na polskim Roztoczu, ani w ukraińskim Iwano-Frankiwsku nie można dostrzec wielokulturowości. Jej ślady są jednak bardzo widoczne w wielu miejscach. W Cieszanowie działa odrestaurowana cerkiew, jednak bez funkcji sakralnej. Jest tam teraz centrum koncertowo-wystawiennicze. Odbywają się tam koncerty, wystawy, prelekcje, pokazy filmów. Synagoga stała się domem seniora. Dla tych budynków zmiana przeznaczenia była sposobem na ich uratowanie. Nie miała tego szczęścia synagoga w Starym Dzikowie, która znajduje się w ruinie, podobnie jak cerkiew w Wielkich Oczach. Skoro zabrakło wiernych, budynki stoją puste. Narody stanowiły tu w pewnym stopniu kontinuum. Konieczność określenia się w konkretny sposób, czy współczesne postrzeganie narodu, były przez stulecia obce mieszkańcom tutejszych terenów. Polacy, Ukraińcy, Żydzi czy Ormianie różnie nazywali siebie i różnie ich nazywano. Często wspólnota z miejscem była ważniejsza niż identyfikacja z krajem czy z narodem. A jednak każda z obecnych tu kultur miała ogromny wpływ na otoczenie. Nawet gdy fizycznie ich już tu nie ma, na każdym kroku można natrafić na ich ślady. To immanentna cecha regionów pogranicznych. Tożsamość staje się tu płynna i taka też pozostaje nawet wtedy, gdy granica migruje w innym kierunku.
Pogranicza zawsze są ciekawe, bo można tak określić często pewnych rzeczy, które na innych terenach wydają się oczywiste, a tutaj niekoniecznie. To jest trudno zdefiniować czasami do końca. Z tą świadomością narodową, innymi sprawami, chociażby tego obrządku.
Cmentarz grekokatolicki w Starym Brusnie znajduje się pośrodku lasu. To przejmujący widok. Dobrze zachowane nagrobki pochodzą z XIX i XX wieku. Ich biel odznacza się na tle drzew i trawy. Niekiedy przyjeżdżają tu Ukraińcy, którzy odwiedzają na tym cmentarzu swoich zmarłych krewnych. Na krzyżach można zobaczyć napisy zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Idąc za Zbigniewem Herbertem, puste miejsce, lecz wciąż ponad nim drży powietrze po tamtych głosach. To było In Between Neighbors Meet in the Borderland, podcast Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Sieć jest dotowana przez Ministerstwa Kultury Niemiec, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji. Projekt In Between 2021 jest współfinansowany przez Stiftung EVZ Remembrance Responsibility Future Foundation z Niemiec. Produkcja: Joanna Kowalska, Małgorzata Łakomska, Aleksandra Oczkowicz, Aleksandra Seń, Jakub Stepaniuk. Uczestnicy projektu In Between ze wsparciem Free Range Productions.